Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to jest Rozmowa Dnia, a moim gościem rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, rzecznik MŚP Adam Abramowicz. Dzień dobry, panie rzeczniku.
Dzień dobry, witam.
Panie rzeczniku, trochę w innym układzie, inne studio, ale chyba jedna z pierwszych rozmów, które ja w formie wideo w tej redakcji na temat InPoland odbywałem, to właśnie z panem około półtora roku temu.
I pamiętam, zaczynaliście dopiero tak i jest. Chyba nawet nie w tym pomieszczeniu było studio.
Czy w tym, tylko właśnie ono było mniejsze, jesteśmy po przebudowie, tak.
No tak, czyli rozwijacie się.
Tak, jak to przedsiębiorcy. Właśnie, i z reguły takie rozmowy...
Polski Ład was nie zabił.
No na szczęście, jak widać, płyniemy, choć czasami może bywa wzburzone, to jednak nie kłaniamy się tym falom i chcemy się rozwijać jak najprężniej. Panie rzeczniku, o małych i średnich przedsiębiorcach. W skali takiej mikro, to ja też jestem mały przedsiębiorca, więc będzie to wszystko dla mnie bardzo istotne. Często rozmawiamy o tym, co jest złe. Ja na początek chciałbym spytać, co w te półtora roku się udało? Albo w ostatnim czasie, w ostatnim kwartale się udało po prostu?
No trochę takich sukcesów mieliśmy, jeśli chodzi o działanie w sądach, no bo pierwsza sprawa to wyrok, wyroki w zasadzie ze skarg nadzwyczajnych, które dają kobietom prowadzącym działalność gospodarczą poczucie sprawiedliwości, bo niestety ZUS to jest instytucja, która słabo się zreformowała po, no i nie przyjęła do wiadomości konstytucji dla biznesu, w której są wyłożonych tych 5 głównych zasad, co nie jest zabronione, jest dozwolone, zasada interpretacji przepisów, które są niejasne, których nie da się jakby wyeliminować niejasności na korzyść przedsiębiorcy, zasada domniemania uczciwości, zasada pewności prawa i zasada proporcjonalności. No to więc tam, jeżeli przepis brzmiał przy ubezpieczeniu społecznych przedsiębiorców, że przedsiębiorca ma prawo ubezpieczać się w pewnych granicach widełek, czyli ma zapłacić tą najniższą składkę, która wynosi 75% prognozowanej średniej i ona stanowi duży problem dla przedsiębiorców. Pewnie pan wie, że tak. Ja walczę z tym. No ale też mówi ta ustawa, że można się ubezpieczyć z 250% średniej jako podstawy. No więc kobieta, która chciała zajść w ciążę i miała możliwość wyboru, no to wybierała wyższe ubezpieczenie. No przecież tak. To jest jasne. No, nie nadawałaby się na przedsiębiorcę, gdyby zrobiła inaczej.
Prawo, no,
no ale ZUS przychodzi i mówił, no oczywiście później były wyższe świadczenia, no ale ZUS przychodzi i mówił, że nie, to my odmawiamy świadczeń albo wydajemy decyzję o zwrocie, bo pani dochody nie uprawniały pani do takiego wysokiego ubezpieczenia. Mm-hmm. No ZUS się nie zastanawia.
A ile, bo przypomni pan tylko, jak długo trzeba było te 250% odprowadzać, żeby potem te wyższe świadczenia otrzymywać?
Tak, na początku nie było tutaj żadnego zabezpieczenia, wystarczyło raz i to było źle. No. Ja takich osób nie broniłem, ale później to już było rok, więc to już rzeczywiście...
Coś konkretnego
i to nic złego się nie działo, zwłaszcza, że przecież ustawa pozwalała. No i ZUS cofał to wszystko, twierdząc, że musi być to skorelowane z dochodem, oczywiście nie patrząc na to, że jak ktoś nie ma dochodu na zapłacenie najniższej składki, to już ich to nie interesowało, to zostawmy to. No i wyroki, oni wydawali decyzje, sądy niestety, część sądów utrzymywała te wyroki. No i ponieważ mamy tą nową instytucję skargi nadzwyczajnej, więc kilka kolejnych skarg nadzwyczajnych złożyłem i okazało się, że Sąd Najwyższy jednak stwierdza, że nie można w ten sposób działać, czyli...
Że zostały złamane prawa człowieka. Czy w takim razie trochę możemy powiedzieć, że ZUS w jakimś sensie wykluczał kobiety?
ZUS nie tylko kobiety, bo także zdarzali się mężczyźni, którzy są chorowici. Mm-hmm. I naprawdę, bo był taki jeden, który też się ubezpieczył wysoko, bo cały czas chorował. ZUS go 7 czy 6 razy kierował na komisję i za każdym razem komisja mówiła, że jest chory. Jeżeli ZUS uznawał, że to jest w jakiś sposób nieuzasadnione, to powinien zmienić ustawę. Przedsiębiorca musi mieć jasno napisane, jak ma się zachowywać. To był ten nasz jeden sukces i on ciągle się dzieje, bo te skargi my dalej składamy i wygrywamy. Drugi to był teraz uchwała Sądu Najwyższego, dotycząca też składek na ubezpieczenie społeczne, że właśnie nie możemy tutaj traktować tych ubezpieczeń w taki sposób, że jeżeli ustawa na coś pozwala, no to ZUS może sobie sam interpretować, czy tak, czy nie tak. Chodzi o spółki prawa handlowego, gdzie jest dwóch właścicieli i ZUS sobie przychodził i mówił, że jak jest na przykład 5% i 95% udziałów, mm-hmm. to ten mniejszościowy udziałowiec to jest fikcyjny, on jest, ta spółka jest niemalże jednoosobowa, a ten udziałowiec jest iluzoryczny.
Tak.
No i co oczywiście rodziło skutki w postaci ubezpieczeń, no bo tego w Polsce istnieje takie prawo, że spółkę jednoosobową to trzeba traktować przy ubezpieczeniach, że ten właściciel...
Trochę jak jednoosobowa działalność gospodarcza. Tak, tak trochę bez
sensu, tego nie ma w tak. żadnym innym państwie oprócz Polski, ponieważ wszędzie zależy rządzącym, żeby prowadzono działalność gospodarczą w formie spółek, bo to jest
łatwiej. Rozwój gospodarczy.
Bezpieczniejsze.
A dlatego kto prowadzi, to jest lepsze. Może sobie estoński CIT, jak jest jednoosobową spółką i to jest trochę łatwiej obsługiwać.
I mniej może kombinować, bo pełna księgowość.
Tak jest. Bo i trzeba sprawozdania finansowe i tak dalej, ale co więcej, przy wypłacie dla siebie, a nie dla spółki, no to i tak musi podatek dochodowy zapłacić. Czy to będzie dywidenda, czy co miesięczna pensja, to w podatek dochodowy i tak do państwa trafi, więc bez sensu, że się to blokuje.
Ale w Polsce oczywiście my mamy swoje inne zasady urzędnicze, tak. I tutaj trzeba zniechęcać ludzi do zakładania spółek.
Przedsiębiorczości.
No i wprowadzono, że jednoosobowa taka spółka to ma tak płacić takie składki, jakby prowadził działalność gospodarczą.
Tak.
No ale już wieloosobowa nie. I wprost ustawa mówi, no to jest tylko jeden właściciel, a tu było dwóch. No i oczywiście ZUS po pierwsze nakazywał płacenie dla tego większościowego tych składek jako jednoosobowa działalność gospodarcza wstecz, co było to oczywiście bardzo dużym obciążeniem. No a dwa, jak sobie ten większościowy się zatrudnił jako prezes zarządu i płacił nawet składki, płacił i to z wysokiego wynagrodzenia, więc ZUS powinien się cieszyć, że się tutaj zgłosił, że płaci i zachorował. To ZUS mu mówił zaraz, ale my teraz świadczenia za zwolnienie lekarskie nie wypłacimy. Dlaczego? Bo pan powinien być ubezpieczony jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. To wręcz uderzało w prawa człowieka. Razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, któremu serdecznie dziękuję, bo bardzo nam pomógł, doprowadziliśmy do tego, że teraz mamy tą uchwałę sądu, która mówi, ZUS nie może w ten sposób traktować udziałowców. Jeżeli w KRS-ie mamy dwóch udziałowców, to znaczy, że spółka jest wieloosobowa, a nie jednoosobowa. Mm-hmm. Są takie sukcesy w ostatnich latach, jeśli chodzi o postępowania. No tam jeszcze przypomnę taki dość duży sukces, gdzie doprowadziliśmy do tego, że sąd administracyjny może badać, czy postawienie zarzutów i prowadzenie postępowania przez urzędników skarbowych z kodeksu karnego skarbowego jest uprawnione, tak? Czy było uprawnione, czy nie było instrumentalne? No bo nasi urzędnicy to też sobie wymyślali taką pomoc, jeśli zbliżało się przedawnienie. No patrzyli, o kurczę, nie zdążymy zakończyć sprawy. To zrobimy z tego przedsiębiorcę przestępcę. Damy mu zarzuty, rozpoczniemy postępowanie z kodeksu karnego skarbowego. Tam wystarczyło, że te oczekiwania podatkowe tego urzędnika przekraczały pewną sumę. Dalej to już, jak już zawiesili ten bieg przedawnienia, to już nawet nie prowadzili tego postępowania i tak dalej, i tak dalej. I mamy też już sądową uchwałę, to już sąd administracyjny, naczelny sąd administracyjny stwierdził, tak, mamy prawo badać, czy ten urzędnik nie zastosował tego KKS-u instrumentalnie. Mm-hmm. No więc kilka tych sukcesów takich ewidentnych, biorących przedsiębiorców udało mi się uzyskać, no ale też ostatnia porażka lub zobaczymy, czy porażka, to jest mały ZUS plus, czyli interpretacja ZUS-u, że to tak, może od początku.
Tak.
Nasi też oczywiście politycy, którzy niezwykle też lubią komplikować system, wymyślili, że ktoś, kto nie jest w stanie zapłacić pełnej składki, bo ma niskie dochody, dostanie taką ulgę. Nazywa się to Mały ZUS Plus. No i wtedy on przez...
Pierwsze 6 miesięcy.
Przez, tak? Nie, to pierwsze 6 miesięcy to jest w ogóle działalność, nie, która jest tą działalnością na próbę. To nie jest to. To okay. jest to, że jeżeli ktoś ma dochody poniżej 120 tysięcy, przychody poniżej 120 tysięcy miesięcznie.
To, rocznie.
Rocznie i to później może płacić składkę proporcjonalną do dochodów. To jest dobre rozwiązanie, ja o to walczyłem i wywalczyłem, tylko że to powinno być stałe rozwiązanie. No, ktoś, kto ma dochód 2000, nie może zapłacić, tak jak dzisiaj mamy w tym roku, 1600 zł składki, no bo za 400 mu zostanie na życie, no przecież bezsens, tak? Więc ten system akurat brał te małe firmy pod uwagę i jak miałeś te 2000, no to płaciłeś załóżmy tam 400 zł, tak? Okay. A nie 1600. No, ale wymyślili, że korzystać z tego można tylko 3 lata na 5. Bez sensu całkowicie, no bo jak ktoś przez 3 lata miał niskie dochody, no to w czwartym mu nie spadną one z nieba. No ale było uzasadnienie, że on sobie nie znajdzie, nie wypracuje kapitału na najniższą emeryturę, etc., etc., no. Absurdalne całkowicie, ale wprowadzono. No i była taka sytuacja, że z tego małego ZUS-u plusu firmy korzystały w 19, w 21 roku, czyli te 3 lata. 22 i 23 miały mieć przerwę. Tak. I w 24 powinny móc korzystać. No i zaczęły składać wnioski w tym roku, bo do końca stycznia był termin. A ZUS odmawiał im przyjmowania tych wniosków, twierdząc, że ponieważ składkę się płaci w styczniu, za grudzień, tak. No to nie upłynął ten okres, nie? Aha. No i moi prawnicy się złapali za głowę, mówią, no ale w ogóle co to za interpretacja jest, no nie? Tak. To jest interpretacja, która, no nie, no która, to... która uderza wręcz właśnie w te zasady konstytucji biznesu. No, ma być na korzyść przedsiębiorców interpretowana. No i niestety domagałem się przez miesiąc od już nowego rządu interwencji w tej sprawie, znaczy, żeby no, ktoś wziął ten ZUS za... I powiedział, no słuchajcie, kochani urzędnicy, no wy tak interpretujcie prawo, jaka była ta chęć posłów, żeby ulżyć przedsiębiorcom. 3 lata płacą, 2 lata nie płacą, znowu 3 lata płacą, 2 lata nie płacą, a nie, że wy chcecie, żeby 4 lata było przerwy, bo nie była taka intencja ustawodawcy. No i nie wiem, czy to wynikało z tego, że rząd dopiero się formował, czy z innych rzeczy. Przez 3 miesiące nie mogłem się doczekać stanowiska, wczoraj wpłynęło dopiero. No i uwaga, mamy te ponad 250 wniosków w tej chwili od przedsiębiorców. Idziemy z tym do sądu. No i teraz zamiast sądy zajmować się sprawami innymi, będzie się zajmowały z moich wniosków sprawami, czy temu przedsiębiorcy należy się ten mały ZUS plus, czy nie. Koszty, ja sądzę, że my to wygramy prędzej czy później. No i tu niestety jakby państwo nie zadziałało. Będę jeszcze próbował polityków skłonić do tego, żeby albo szybko zmienili tą ustawę, skoro są jakieś niejasności, albo wręcz wprost powiedzieli, tak. No jeśli nie od stycznia, to przynajmniej od lutego tym przedsiębiorcom powinno się znowu należeć prawo do tych niższych składek.
No bo tak, bo tu też chodzi o to, że kwota wolna, jeśli chodzi o dochód, to dotyczy każdego, ale to jest 2,5 tysiąca miesięcznie, razy 12 to jest 30 tysięcy w skali roku, natomiast składka zdrowotna, składki na ZUS, społeczne i tak dalej, trzeba byłoby i tak płacić. Tylko pytanie w takim razie, bo zaraz przejdę do składki zdrowotnej, która już tutaj padła i apel pana do no, chociażby Szymona Hołowni, ale i ogólnie sobie za chwilę szeroko, bo to clue naszej rozmowy w miniaturce, państwo to czytają o tej składce zdrowotnej, bardzo gorący temat i gorący kartofel się wydaje, ale panie rzeczniku, jeszcze jak jesteśmy przy tych przedsiębiorcach, bo pan mówi, no ja rozumiem kwestię mały ZUS plus, tylko czy... To na pewno jest przedsiębiorca, jeśli ma 2-3 tysiące przychodu miesięcznie, bo przychodu mówię, czyli tyle wystawia na fakturach, bo najniższa krajowa obecnie, no to mamy już no, w kwotach brutto tam 4-300 za chwilę, tak, ale jeśli mówimy o przedsiębiorcach, no to ja rozumiem, te składki są przytłaczające i tu by trzeba było też coś zmienić, wyrównać, może dać większą swobodę. Natomiast no, jeśli ktoś wystawia 2-3 tysiące na fakturach, no to ja nie wiem, czy to jest przedsiębiorca, nie?
Tu jest taka dyskusja, czy potrzebujemy tak ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, czy lepiej, żeby ci ludzie poszli sobie na etat. Tak?
No tak.
No, lewica mnie tu atakuje, że to no, w ogóle ja to jestem jako rzecznik, działam na szkodę tych ludzi, bo zachęcam do prowadzenia działalności gospodarczej.
Czyli i oni nie ma ich z etatów,
tak? Nie mają potem na składkę, ciężko pracują, a no, pracują nieraz po 12-13 godzin na dobę. No i jeszcze mają kłopot. No ale panie redaktorze, to jest taki spór fundamentalny o to, czym jest wolność człowieka. Ponieważ nawet w tej konwencji praw człowieka jest napisane, że każdy ma prawo zarabiania na własny rachunek, pracą na własny rachunek na swoje utrzymanie. I to jest jego wybór, czy on chce pracować jako człowiek, który sam sobie dyktuje warunki, że na przykład nie będzie przychodził do pracy od do godziny. Ale, i nawet jeśli on ma te niskie dochody, to dlaczego jemu tego zabraniać? No, jeżeli on chce i chce się, no, każdy by chciał pewnie wyższe dochody, chociaż są tacy, co...
No mogą chcieć mniej zarabiać, ale mieć właśnie wolność.
Wolność, taką, tak? Więc co tutaj jest złego? Tylko, że trzeba ludziom uświadamiać, że no jeżeli nie będą płacili składek na emerytury w ZUS-ie, to muszą odkładać własnym sumptem, bo później mogą mieć problem.
Nie będą mieli emerytury w ogóle, groszowe takie tam świadczenie.
Tak jest. No i może mogą na starość, jak dożyją, no, mieć duże problemy z mieszkaniem, jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest co innego, uświadamianie, mówienie o tym, a co innego zabranianie. Dlatego ja jestem zwolennikiem...
Wolności wyboru.
Wolności wyboru i dobrowolnego ZUS-u dla tych przedsiębiorców, żeby on sobie...
Ale wie pan jak to... Bo ja mam trochę taką wizję, że za 30 lat, powiedzmy, od teraz, od naszej rozmowy, ta wolność może przerodzić się w społeczny problem, bo jeśli będzie bardzo dużo działalności z dobrowolnymi składkami, również emerytalnymi, to nagle jeśli ten odsetek osób, które mają głodowe świadczenia emerytalne lub w ogóle brak, może sprawić, szczególnie, że mamy tak zwane starzejące się społeczeństwo, czyli brak rąk do pracy, dużo ludzi na emeryturach, że nagle się zaraz okaże, że państwo będzie musiało dźwigać ten wielki problem, no bo będą na przykład setki tysięcy czy miliony ludzi, którzy mają głodowe świadczenia. I co wtedy powiedzieć? Nie odkładaliście to sobie, radźcie czy jak? No bo to może być bardzo duży problem z punktu widzenia kasy państwa.
Nie ma pan zaufania do Polaków jako osób, które są przedsiębiorcze. Ja wiem, no pan zadaje pytania, które trzeba zadawać.
Chodzi mi o to, że czasami myślimy krótkowzrocznie.
A powiem dlaczego.
Jak jesteśmy młodzi, nie myślimy o starości. Starość przychodzi i nagle jest problem.
To prawda. I na pewno część osób... nie myślałaby o starości i pewnie by wpadła w kłopot. Ale nie będzie to duża część, ponieważ dzisiaj mamy 4 miliony nieaktywnych zawodowo Polaków. To wręcz nieprawdopodobne. Jak sam zobaczyłem tą liczbę...
Nieaktywni zawodowo nie liczą się w statystyce bezrobocia, prawda?
Nie liczą się.
No właśnie, ale nie pracują.
Nie pracują i nie są to emeryci.
I nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych, więc nie są w statystykach.
Tak, nie są to emeryci, nie są to studenci. Więc 4 miliony dzisiaj nie płaci żadnych składek. Gdyby iść tokiem myślenia takim, jak
czyli
pan
pracują
zaprezentował...
pewnie na czarno, szara strefa.
No bo gdzieś...
No bo przecież za coś muszą żyć.
Dokładnie tak. Albo szara strefa, która jest szacowana na 700-800 tysięcy, albo wyjazdy na zachód i tam praca na czarno. Albo może to utrzymuje mąż żonę, a żona męża, albo partner partnera, nie wiem.
W różnych układach.
W różnych układach, ale dzisiaj to jest ogromna liczba ludzi.
Tak.
I to już jest od lat. No i jakoś nie stanowią tego obciążenia. Więc jednak w większości człowiek potrafi zadbać
o siebie. Ale
wie pan,
bo nie stanowią obciążenia, bo są w wieku tak zwanym produkcyjnym, czyli że są zdolni do pracy. A ja mówię o ludziach, którzy będą pracowali przez całe życie do tam 60-70 lat, jak tam nawet powiedzmy, no dobra, już uprośćmy, że 65 równy wiek dla kobiet i mężczyzn. I potem nagle chcą odpocząć, przejść na emeryturę, ale nie mają świadczenia.
Ja to rozumiem.
I tu będzie może
gdyby
problem.
Ten stan 4 milionów to było dzisiaj, miesiąc, dwa, to tak moglibyśmy mówić, ale to jest od lat.
Tak.
To nie jest, to jest jakby rachunek ciągniony, no więc ci ludzie jednak też się starzeją i też się jako zabezpieczają.
Więc jako płatnik składek Chyba, że jeszcze myśl chce pan
skończyć. Jedno zdanie. Też nie zmusimy ludzi do zapłacenia składki, jeśli oni na nią nie mają.
O, właśnie.
Więc to jest jakby każdy kij ma dwa końce. Czyli robiąc tak wysoką składkę na ubezpieczenia społeczne, jak w Polsce, w tym roku 1600 zł i prawie 400 zł minimalnej składki zdrowotnej, czyli 2000, wypychamy ludzi do szarej strefy albo ich w ogóle zniechęcamy do podejmowania pracy. Więc to też trzeba brać pod uwagę.
Studium przypadku w takim razie i zaraz do składki zdrowotnej. Byłem tydzień temu, półtora tygodnia temu w Zakopanem. Wiózł mnie taksówkarz i mówi tak. Proszę pana, no, nie wiedział, że jestem dziennikarzem. Zawieszam działalność gospodarczą na wysoki sezon, bo konkurencja jest taka, że ja pracuję na składki, podatki, paliwo, amortyzację auta i wracam do domu i nie mam nic. Czyli zawieszam działalność gospodarczą. I jak czytam takich zawieszonych, firmy coraz częściej zawieszają działalność gospodarczą. W ubiegłym roku 250 tysięcy podmiotów się zawiesiło. To są informacje Rzeczpospolitej. W szczególności dominuje tu budownictwo, handel i sektor badań i nauki. Handel podejrzewam, że to są małe osiedlowe sklepiki, które przegrywają walkę z sieciami handlowymi, ale no, ta liczba i odsetek wzrasta. W styczniu tego roku tylko blisko 13 tysięcy podmiotów zawiesiło działalność, czyli uciekają firmy przed kłopotami, nawet nie, że się zamykają, tylko zawieszają. Pan to widzi, pan to dostrzega ten problem, z czego on wynika?
Tak, to widać, zresztą widać też na ulicach, jak się idzie, wynajmę lokal, likwidacja lokalu, likwidacja sklepu i tak dalej, to widzimy. W poprzednich latach jeszcze to było tak, że część się zawieszała i zamykała, ale bardzo duża część się otwierała, tak? Czyli to mniej więcej się równoważyło, już się teraz nie równoważy, już teraz mamy przewagę zamykających się i zawieszających nad tymi, co się otwierają. I to jest bardzo niedobrze dla polskiej gospodarki i także dla konsumentów, bo no, przedsiębiorcy nie cieszą się wśród społeczeństwa polskiego szczególnym poważaniem. To się z różnych przyczyn bierze. No, jeszcze z PRL-u.
Cwaniactwo, pewnie ukradli, tak, no, takie mentalność takie taka naprawdę zaściankowa. Nie?
To prawda, tak jest. I to jest krzywdzące. Tak. Oczywiście mamy czarne owce u siebie, więc tak jak wszędzie. Ale większość ciężko pracuje. I co z tego ma społeczeństwo? No, ma z tego, że ma dostęp do szerokiej gamy usług i towarów po możliwie najniższej cenie i możliwie najwyższej jakości, bo to tak działa. Jeżeli tak. Mamy wolny rynek, to zawsze konsument...
I ten rynek się samoreguluje trochę, no bo ta konkurencja i tak dalej.
Tak jest.
Prawda?
Zawsze konsument na tym zyskuje, więc im będzie mniej tych zakładów pracy, im będzie mniej nawet tych hydraulików, fryzjerów, kosmetyczek, no to państwo, którzy korzystacie z tego, zapłacicie więcej i będziecie mieli gorszą jakość. No to jest jasne, jak słońce, bo tak działa właśnie wolny rynek.
A nawet jeśli jakość by miała pozostać, no to trzeba będzie dużo więcej zapłacić po prostu, tak?
Tak.
Czyli
jest.
Wszystko money, money, znowu kaska.
Tak i... jest. Plus to, że dzisiaj nie mamy co prawda problemu z bezrobociem, ale no nigdy
ale
nie wiadomo...
Ale już pan wspomniał, że 4 miliony nieaktywnych zawodowo, ale w raportowaniu o bezrobociu nie jest. Dlatego na przykład za oceanem przede wszystkim bada się poziom zatrudnienia, a nie poziom bezrobocia. On jest ważniejszy. Poziom zatrudnienia, bo on wtedy pokazuje, ile osób realnie pracuje, a nie ile osób nie pracuje, ale też nie pobiera zasiłków dla bezrobotnych.
No dokładnie tak, ale w tej chwili jak ktoś chce znaleźć pracę, zwłaszcza w dużym mieście, to ją bez problemu znajdzie. Ale to nigdy nie będzie zagwarantowane nam, tak. Że tak zawsze będzie. Dlatego także te małe miejsca, te miejsca pracy w małych firmach, które się teraz likwidują, później mogą być już nie do tworzenia, więc możemy tak, bo... wpaść w, także
ale
w
chodzi też
problem
o to,
bezrobocia.
Że jest takie zjawisko narastające właśnie nielikwidowanych działalności, nawet tych jednoosobowych działalności gospodarczych, czy ogólnie działalności gospodarczych, nawet może czasami zatrudniających jakichś pracowników, ale w szczególności jednoosobowych działalności, które na pewien okres roku się zawieszają i potem się odwieszają, czyli tam po pewnym czasie dostają zasiłek taki tak, tam chyba po miesiącu czy po trzech zawieszenia można otrzymywać taki zasiłek powiedzmy na przetrwanie i potem można to odwiesić, czyli na przykład ktoś szacuje, że moja działalność przynosi realny przychód przez 6 z 12 miesięcy, więc na te 6 miesięcy chcę uciec od tych obowiązków, tych wszystkich wysokich opłat związanych z prowadzeniem działalności. Albo chcę tak popracować, żeby trochę się zmieścić coś tam w państwie wykazać, że do kwoty wolnej od podatku to na faktury, a potem zawieszam i nie wierzę, że ci ludzie nie pracują totalnie, tylko pewnie pracują, ale faktur nie wystawiają, czyli dostają pod stołem.
Dlatego trzeba zrobić system, który nie będzie ich do tego zmuszał. No przede wszystkim, tak jak mówiłem, dla przedsiębiorców wzorem nie jest dobrowolny ZUS.
Tak.
Albo jak już się upierają tak koniecznie, no to niech politycy głównie dbający o nas przedsiębiorców, troszczący się o nasze emerytury, no to niech wprowadzą system jak w Wielkiej Brytanii, czyli zbliżony do KRUS-u.
Okay.
Oczywiście przy dobrowolnym ZUS-ie wzorem Niemiec nie będzie budżet dopłacał do naszych emerytur, przy systemie brytyjskim zbliżonym do KRUS-u będzie dopłacał, no, ale to już jest jakby decyzja polityczna. Nie możemy mieć takiego systemu, który eliminuje z rynku ludzi, którzy chcą pracować na własne utrzymanie,
tak,
ale danina jest niezwiązana z dochodem i tak wysoka, że on nie jest w stanie jej zapłacić.
No paraliżujące.
Dlatego zawiesza, bo nie ma przychodów, to zawiesza. Ale oczywiście ma pan rację, przecież z czegoś musi żyć.
Ja prowadząc działalność nie mającą niskie koszty, bardzo usługowa, w której nie ponoszę za dużo kosztów, no jak wyliczyłem ile za cały zeszły rok na liniówce, a teraz jak po przejściu na ryczałt, no to jest trochę niebo a ziemia z mojego punktu widzenia. I to w skali roku może się zrobić nawet 20 tysięcy złotych oszczędności. No to jest kolosalna kwota. Przecież to jest trochę... Jak słucham wszystkich tych pana słów, i ja wiem, swoje doświadczenia mam w tej kwestii, ale przecież wiele osób boryka się z jeszcze poważniejszymi trudnościami prowadzenia działalności, a nie mają innej możliwości. To jest taka, nawet nie orka na ugorze, to jest taka syzyfowa praca. Ciągle wnosimy ten kamień, znaczy jesteśmy upoceni, umordowani, pracujemy po 12, 14 godzin, ciężko, słabo sypiamy. W weekendy może, nawet jak jest wolne, to może wtedy czas jest, żeby się trochę księgowością pozajmować. I wszystko na swojej głowie i cały czas kłody pod nogi, zero ułatwień, jeśli ułatwienia to tylko symboliczne, czujemy się wydojeni, umordowani i nawet jak czasami coś na fakturze fajnie wygląda, to na koniec miesiąca już tak kolorowo nie jest. No to w ogóle no nie jest to kraj przyjazny przedsiębiorcom. No,
no i dlatego też poprzednia władza poniosła polityczną porażkę. Dzisiaj prezes Kaczyński mówi, że to był błąd i że jak wrócą do władzy, to naprawią. Mówimy o Polskim Ładzie. Polski Ład rzeczywiście doprowadził, jakby wzmocnił to wszystkie, te wszystkie negatywne rzeczy, o których pan powiedział. Więc obietnice, które padały w kampanii wyborczej o powrocie do składki sprzed Polskiego Ładu są niezwykle żywe wśród polskich przedsiębiorców. Przypomnę, dzisiaj mamy ich 2,5 miliona prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Stąd trudno się dziwić, że mija 100 dni i oczekują tego, żeby rząd przedstawił, co zamierza w tej sprawie zrobić. No i zaczynają się w tej chwili...
No tak, bo obietnice były, o składce zdrowotnej, o tym, o tamtym, duże ułatwienia, wyższa kwota wolna, no to już w ogóle dla wszystkich pracujących.
Dobrowolny ZUS, który się potem okazał wakacjami od ZUS-u.
I tych wakacji też w ogóle nie ma.
Nie ma. I tutaj
dwa miesiące to by naprawdę zrobiły dużo, jakby były dwa miesiące bez ZUS-u w skali 12 miesięcy, no to jest naprawdę dużo dla...
Spróbuję tak krótko powiedzieć o tych wakacjach, mam nadzieję, że mi się uda krótko. Więc obietnica jest, próba jest wykonania tej obietnicy. Tylko w taki sposób, który właśnie charakteryzuje naszych urzędników. No, podobno nowy rząd się zwrócił do ZUS-u, żeby napisał projekt tej ustawy. No to tak jakby się zwrócił do Lisa, żeby napisał ustawę o ochronie kurnika. Zamiast przyjść do nas, do przedsiębiorców, zapytać się, jak wy chcecie to rozwiązać?
No
byśmy
właśnie
powiedzieli. Nie, to zrobili skomplikowany ustawę, że te wakacje, miesiąc miał być 3, potem się okazało, że miesiąc, że budżet nam za to zapłaci, to za tą składkę. Zupełnie nie wiadomo po co, tak. Jak zapłaci to wszyscy przyjdą, tak.
Podatkę.
No i jeszcze trzeba złożyć wniosek o pomoc de minimis, tyle papierów przynieść, oświadczyć pod odpowiedzialnością karną, że się nie wykorzystało przez 3 lata tej pomocy, a tu nie wiadomo, bo był COVID, bo były inne tarcze, nie wiadomo, było, nie było i tak dalej. I jeszcze przez 30 dni ZUS to będzie rozpatrywał. Taki wymyślili projekt, zamiast nam albo obniżyć o 1/12 składkę, bo efekt jest ten sam. Wszystkim jedna 12, do widzenia, dziękujemy.
No właśnie.
Tak?
Albo wszyscy na równo,
tak,
prawda?
Albo zrobić ten dobrowolny ZUS przynajmniej na miesiąc czy dwa, to co pan powiedział. Tak. Dwa miesiące, niech każdy sobie wybierze i napisze wniosek, co do którego ZUS nie ma żadnego, nic do gadania.
Po prostu z automatu, z jak automatu. Wakacje kredytowe.
Dokładnie tak. I my nie chcemy tych pieniędzy z budżetu, więc te dwa miesiące by akurat mniej więcej...
Nie wpłynęłyby na to.
Nie wpłynęłyby tam... FUS by musiał się uzupełnić o tą kwotę, no to wtedy te pieniądze...
Tylko, że w tym pomyśle wakacji było tak, wakacji od składek, ale nie od zdrowotnej.
No dokładnie.
I... No to przecież...
I wracamy znowu do tej zdrowotnej. Oprócz tego, że bardzo obciąża to klasę średnią i te firmy, które, które te środki mogły przeznaczać na rozwój, na inwestycje, tak, no to to nie mogą, bo obciążenia wzrosły. To jeszcze cały system jest tak kosztogenny dla i zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla budżetu, że on jest zupełnie bez sensu. Mhm. Ponieważ Polski Ład wprowadził dodatkową ewidencję, którą trzeba prowadzić. Do tej pory do Polskiego Ładu przedsiębiorca składał deklaracje podatkowe co miesiąc. Miał różne także ułatwienia, mógł sobie płacić na podstawie dochodu z roku ubiegłego, zaliczki, na podstawie kwartalnych dochodów. Czyli system był ułożony i rzeczywiście można było sobie w prosty sposób się rozliczać. Ale nie, teraz wprowadzono Polski Ład. No więc trzeba składać deklarację na składkę zdrowotną. Oddzielną, panie redaktorze, oddzielną. Co miesiąc. Jak firma ma nadpłatę, bo akurat zarobiła na początku roku, to półtora roku będzie czekać na zwrot tych pieniędzy. Tak? I cała machina chodzi, papiery idą do ZUS-u, ZUS to sprawdza. ZUS teraz twierdzi, że jemu się nie zgadza. Że te deklaracje ze składki zdrowotne nie są kompatybilne z tymi od podatków. Nie? No paranoja. Kiedy myśmy nawet im mówili, no to przecież zróbcie, spójrzcie na Słowację. Ja mówiłem jako rzecznik poprzedniej władzy. Tam słowacki NFZ pobiera sobie dane z poprzedniego roku z dochodu, dzieli, mnoży przez ten wskaźnik, który oni tam mają na składkę zdrowotną, dzieli przez 12 i mówi, panie Hawranek, co miesiąc tyle i tyle. Do widzenia, koniec biurokracji.
Czyli można.
Można. Na Litwie się płaci najniższą comiesięczną i się ewentualnie później do...
A u nas jest taki system, że wielkie korporacje, wielkie przedsiębiorstwa mające nawet miliardowe przychody, czy setki milionów jakoś sobie radzą. Często też jest tak, że główna siedziba jest gdzieś za granicą i tak dalej. Mnóstwo różnych takich ułatwień, bo mają, są kolosem, mają duże możliwości, jakoś sobie radzą. Są na, a drobny przedsiębiorca w skali procent do przychodów, do tego, co musi zapłacić, to jest po prostu przygnieciony biurokracją i płatnościami. I na koniec roku siwy, włosy zwyrywa z głowy.
Dlatego po Polskim Ładzie już nie ma takich, co siedzą i liczą sobie w niedzielę jeszcze te swoje obowiązki podatkowo-składkowe, bo tego już nikt nie jest w stanie ogarnąć.
No
najmniejsza firma musi to dać do biura podatkowego, no tak. Czyli 150-200 zł dodatkowo, dodatkowych kosztów, o których pan mówi, że przygniatają. Tak?
Tak
i, to, i cała machina się kręci. Dlatego też zaapelowałem do polityków, nawet jest odzew, bo marszałek Hołownia wczoraj w gabinecie ze mną kontaktował, że chce rozmawiać na ten temat.
I co, będzie spotkanie jakieś?
Ma być spotkanie, więc się bardzo cieszę, że w końcu się politycy zauważyli te 2,5 miliona ciężko pracujących ludzi.
Którzy są motorem napędowym tej gospodarki, bo bardzo dużo dopłacamy.
I tutaj ta obietnica, która wtedy padła, musi być zrealizowana. Jeszcze się nic nie mówi, jeszcze dodam tylko jednej obietnicy, bo teraz są te najważniejsze, ten Polski Ład, tak? Te wakacje, ale jeszcze była obietnica płacenia za zwolnienia lekarskie od pierwszego dnia. I to jest też niezwykle ważne dla firm, dla małych firm,
no
bo
tak.
Tu jak popatrzymy właśnie na małą firmę i korporację, no to przecież tam to nie jest wielki problem, bo tam można sobie zastąpić jednego pracownika drugim pracownikiem, a tutaj jak ktoś ma dwóch pracowników i dwóch
jeden
zachoruje,
z nich, albo dwóch,
to ma niestety duży problem. Zresztą
samemu musi zachorować i jeszcze zapłacić przez pierwszy miesiąc, tak, bo państwo dopiero później w to wchodzi.
Więc na to też liczymy, że też się rozpoczną pilnie na ten temat prace.
Jest nowy rząd, tamten niewiele zrobił, tak jak pan mówi, były utrudnienia dla przedsiębiorców, sam pan mówi, że Kaczyński dostrzega, że to był błąd i że teraz, no ale taki mądry Polak po szkodzie. Nie chodzi o to, żeby być mądrym po szkodzie, tylko żeby reagować tu i teraz. Ten rząd szedł do wyborów z obietnicami dla różnych grup społecznych, również dla przedsiębiorców. Oczywiście 2,5 miliona można powiedzieć w skali głosów ogólnopolskich, a możemy sobie to na chwilę zostawić na boku, ale pamiętamy, protesty przedsiębiorców jeszcze za rządu Prawa i Sprawiedliwości. Teraz mamy, i wtedy też były protesty rolników. I teraz tak, rolnik na KRUS-ie, a przedsiębiorca na ZUS-ie. No dysproporcja jest ogromna.
Ja w ogóle to podziwiam naszych kolegów przedsiębiorców z branży rolnej, bo to jest jedyna grupa świadoma swoich celów, która potrafi tak rozmawiać z politykami, że oni ich zauważają. No. Pozostali nas nie zauważają. Tak. Panie redaktorze, przedsiębiorca z branży rolnej, nie wiem, czy pan wie, ile płaci składki zdrowotnej.
No płaci tak, że w skali miesiąca wyjdzie około 300 zł.
Ale to mówimy o ubezpieczeniach społecznych, no, na emerytalnych. A ile składki zdrowotnej?
No proszę powiedzieć, może zero, tak?
Nie, aż tak dobrze nie jest. Ale ja myślę, że widzowie i słuchacze też nie wiedzą. Bo ja też nie wiedziałem, ale jak się dowiedziałem, to aż usiadłem. No. Płacą złotówkę od hektara. Miesięcznie, więc jeżeli...
No to jak ma 15 hektarów, to 15 zł miesięcznie.
No,
tak?
to 15 hektarów to jeszcze może go usprawiedliwiać tego przedsiębiorcę z branży rolnej, że może nie mieć, ale jak ma 500 hektarów, to płaci 500 zł. 500 hektarowa firma to już jest ogromne przedsiębiorstwo. I ja nie mówię tego, żeby to tym rolnikom zabrać. Tak. Ja tylko mówię...
Zrównać. Żeby przedsiębiorcy na MŚP też ciężko pracują, a są nierówno traktowani.
Dlatego dla tych mniejszych naszych firm z sektora MŚP powinien być ten sam system, co dla firm prowadzących działalność rolniczą. I taką wersję proponowałem na przykład w rozmowach z Kosiniakiem Kamyszem, z prezesem Kosiniakiem Kamyszem, bo PSL najpierw mówił o dobrowolnym ZUS-ie, później to zmienił na wakacje ZUS-owskie. No teraz tak, żeśmy mówili, do czego
ciągle
to,
coraz to doszło.
I mówię, no dobrze, no to w takim razie, jeżeli nie chcecie dobrowolnego ZUS-u, no to weźmy ten KRUS dla tych drobnych firm, tak, żeby on obejmował i tych, i tych. Tak. No to przynajmniej będzie to działało tak jak w Wielkiej Brytanii, bo tam, tak jak mówiłem wcześniej, mała firma z niskim dochodem płaci niezwykle niską składkę. Oczywiście ma emeryturę, ale płaci 60 zł w przeliczeniu z funtów na złotówki, czyli no coś jak nasz przedsiębiorca z branży rolnej. Ale nie może być tak, że jedni płacą tyle, drudzy płacą tyle.
No właśnie.
I to jeszcze w takiej wysokości, że oni nie są w stanie tego zapłacić. Więc tak jak żeśmy to rozmawiali wcześniej, idą do szarej strefy, więc mamy te problemy. Tak. Naprawdę obecnie rządzący, jeżeli zapomną o swoich obietnicach, które składali w wyborach, no to jednak ludzie będą mocno zawiedzeni, bo to dotykało bezpośrednio być albo nie być firm. Być albo nie być firm. I bardzo wiele, dlaczego była większa frekwencja w wyborach? Bo poszli ci, którzy nie chodzili. A kto nie chodził? Nie chodzili drobni przedsiębiorcy, bo oni się zajmowali pracą, ciężką pracą, szczególnie się polityką nie interesowali, a teraz po Polskim Ładzie powiedzieli, no zaraz, no ale to się nie da w ten sposób prowadzić działalności. No i poszli. No i teraz trzeba coś zrobić, usiąść z nami do rozmów. My rozumiemy, że to nie może być, że to nie musi być od razu, tak, no ale powiedzmy, zwolnienia lekarskie od pierwszego dnia, to zrealizujemy tu i tu, tak? Składkę zdrowotną przywrócimy do poprzednich zasad od przyszłego roku, załóżmy od 1 stycznia, tak? Kolejne obietnice, ta wyższa kwota wolna, to od tego i tego. No jeżeli to padnie i my będziemy mieli taką mapę drogową, no to my będziemy wiedzieli, że to kiedyś do tego dojdzie i jeszcze apel, żeby to robić w konsultacjach ze środowiskiem, żeby nie było jak z tym dobrowolnym, jak z tymi wakacjami ZUS-owskimi, że oni dzisiaj politycy nam proponują, żebyśmy w jakiejś mitrędze biurokratycznej stali do ZUS-u w kolejce i prosili, żeby nam po 30 dniach dali te wakacje. Nie? To powinien być prosty wniosek, dziękuję, do widzenia dla tych, co potrzebują. Z konsekwencjami, że nie będą mieli odkładanej składki, a nie, że bierzemy pieniądze znowu z budżetu. Niech te pieniądze, które nam chcą dać na wakacje od ZUS-u, pójdą na wyrównanie przywrócenia płacenia składki zdrowotnej
i każdy będzie szczęśliwe. Bo ta składka zdrowotna, która stała się właściwie podatkiem takim, powiedzmy, dochodowym, no bo od dochodu liczonym, to jest straszne obciążenie i utrudnia bardzo, bardzo. I jeszcze wydaje mi się, że w wielu przypadkach może wręcz wpychać wielu przedsiębiorców w szarą strefę, by część rozliczać gdzieś niekoniecznie nie ewidencjonując, bo to jest naprawdę rzecz, gdzie państwo traci. No
ale to jest przykre też, że to przecież przedsiębiorca, ten który walczy o byt co miesiąc ciężką pracą i potem mówi, no dobra, nie daję rady, no muszę teraz część sprzedać bez faktury, tak, muszę gdzieś tutaj coś zrobić, bo inaczej się nie utrzymam. To jest niezwykle bolesne także dla niego, bo to tak nie jest tak, że ktoś lubi to robić. No bo jednak każdy ma to zaszczepione, że chciałby być obywatelem, przecież też wie, że żyje w Polsce, że korzysta z dróg, że korzysta ze szkół i tak dalej, i tak dalej. No ale jak kogoś się doprowadzi do ściany, z jednej strony tak, tu komornik, tak, tu trzeba spłacać to, tu trzeba zapłacić tamto.
I pętla takiego i pętla zadłużenia się, no to i zaciska co, i tak,
musi,
i się
no to co, no musi takie rzeczy robić, a my chcielibyśmy mieć kraj z prostymi zasadami, co dotyczącymi danin, które tak każdy jest w stanie udźwignąć.
Bo za 10, 15, 20 lat to też będzie miało swoje konsekwencje. I zamykamy, spinamy klamrą naszą rozmowę. Mówiłem, że krócej, ale lubimy sobie porozmawiać, więc trochę się rozgadaliśmy. Czy to jest nasze ostatnie spotkanie? No, może się jeszcze spotkamy jako pana, jako rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Dobiega końca 6-letnia kadencja. Pan przecierał szlaki. Pan jest pierwszym rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. W ogóle ogarnął, wziął pan to na swoje barki. 22 czerwca to jest koniec 6-letniej kadencji. Tak i co dalej?
No ustawa mówi, że jest to, że rzecznik ma tylko jedną kadencję, więc no siłą rzeczy pewnie
będę... A ustawy się raczej nie zmieni do tego czasu.
Pewnie się nie zmieni, chociaż przedsiębiorcy z Rady Przedsiębiorców przy rzeczniku, ponad 400 organizacji z Rady Konsultacyjnej, no przyszli do mnie i mówią, my będziemy walczyć. No i piszą do premiera, żeby zmieniono ustawę, no ale to już jakby nie ode mnie zależy, czy będą, czy politycy chcieli zmienić, czy nie, bo no po pierwsze musieliby zmienić, że dwie kadencje, po drugie jeszcze minister rozwoju Krzysztof Hetman musiałby zawnioskować do premiera Donalda Tuska, żeby akurat mnie powołać na drugą kadencję. Ja wiem, że wykonałem dobrą robotę, bo to widać po reakcji przedsiębiorców. No też po tej akcji, którą teraz rozpoczęli pisaniem do pana premiera, ale też po tych sukcesach, które mieliśmy i w COVID-zie, to byliśmy jakby taką jedyną deską ratunku, jedyną instytucją, która, do której przedsiębiorcy mogli się zwracać o pomoc. Wtedy, no przypomnę, to żartów nie było. To było dużo bardziej dramatyczne niż te nasze doświadczenia z Polskim Ładem. Wtedy to było być albo nie być. Tak, z dnia na dzień zamykano firmę i koniec. Tak. Więc tu żeśmy powalczyli. Trochę udało mi się zmienić i linie orzecznicze w niektórych przypadkach. Trochę mówiłem o tym na początku. Konstytucja dla biznesu do urzędników poszła ta wiadomość. Na przykład uważam, że bardzo mocno zmienił się aparat skarbowy. Zmienił się za poprzednich rządów, bo tam też szły takie informacje, jednak konstytucja biznesu ma być stosowana i ten rząd dokładnie tą narrację powtarza. Teraz mieliśmy znowu na Komisji Gospodarki te deklaracje. Tak, chcemy, żeby aparat z KAS-u zachowywał się w taki sposób, jak mówi konstytucja biznesu, więc to też jest sukces. No i to, że zrobiłem taką platformę porozumiewania się środowiska. Mamy 408 w tej chwili organizacji w Radzie Przedsiębiorców przy rzeczniku, rada konsultacyjna z kilkuset przedsiębiorstw składająca się, rada naukowa. No i to jest to takie miejsce, ten rzecznik dla tych małych firm, gdzie zawsze można przyjść i o tą pomoc poprosić. I też konsolidujemy się powoli. Może kiedyś osiągniemy taki stan jak nasi bracia przedsiębiorcy z branży rolnej. Chciałbym, żebyśmy my też mieli taką świadomość własnej tożsamości, własnej ważności i takiego wspierania siebie nawzajem, bo ten taki pokutujący od PRL-u przesąd, że tam sąsiad przedsiębiorca, to żeby mu jak najgorzej szło, tak, to jest szkodliwy dla nas wszystkich. Jak się popatrzy na korporacje, o których pan mówił, to weszło kilka sieci handlowych do Polski już dawno. Tak. I co zrobiło w Polsce? Powołało pochit. Organizacje, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji na rynku ze sobą walczą i to ostro. No teraz no
tak, widzimy... ale o wspólne interesy dbają.
Oczywiście.
I to w sumie nie można tego krytykować. To
ale
jest...
to trzeba robić to samo.
Tak.
Trzeba być w Sejmie, trzeba być rozmawiać z politykami.
Się,
trzeba
mieć lobbying, mieć siłę jakąś nacisku, mieć pokazywać, walczyć o swoje racje.
I marzy mi się, żeby tak, ten mały sektor małych firm miał także taką reprezentację.
To może w takim razie, bo jak rozumiem, bywa różnie i na łaska pańska na pstrym koniu jeździ, a tutaj tym panem będzie Donald Tusk i na wniosek ministra rozwoju, ministra do spraw gospodarki, bo to tak jest w ustawie, tu akurat rozwój bierze to na siebie. No a i 6 lat kadencji, podejrzewam, że zawsze chce się upchnąć kogoś swojego, bo to jest dłużej niż kadencja Sejmu, więc się ma potem z tylnego siedzenia w razie czego wpływ na nacisku na władzę, ale może w takim razie powołanie jakiejś takiej NGO-su, organizacji. Widziałbym pana w takiej roli, tym bardziej, że mimo pana doświadczeń politycznych, pan się wydawał taki bez barw politycznych przez swoją 6-letnią kadencję, za co też panu jako od 2 lat drobny, jako od roku z hakiem drobny przedsiębiorca dziękuję, że nie czułem nigdy, mimo że jest już pan też moim przedstawicielem w jakimś sensie, nie czułem, że stoi za panem jakaś partia, mimo że ktoś na siłę próbuje ze względu na pana wcześniejsze doświadczenia to tu włożyć.
No tak, starałem się zbudować urząd jako niezależny organ ochrony prawa. Przedsiębiorcą byłem od 90 roku, zaraz po ustawie Wilczka, więc wszystkie te etapy przechodziłem, tak. I marzy mi się, żeby w Polsce można było prowadzić działalność gospodarczą z sukcesami i jeszcze żebyśmy zbudowali taką pozytywną otoczkę wobec tych, którzy ciężko pracując budują gospodarkę, miejsca pracy. Jeśli będzie mój następca, zrobię wszystko, żeby mu przekazać urząd, pomóc we wszystkim, co będzie zamierzał. Mam nadzieję, że będzie kontynuował tą linię, czyli niezależnego organu ochrony prawa, że też nie wejdzie w jakieś buty partyjne. Jeśli chodzi o NGO-sy i o jakąś organizację, też o tym myślę, może by się udało zbudować, co nie jest łatwe, no dla tych mikroprzedsiębiorców jakąś płaszczyznę oddziaływania. W tej chwili te nasze organizacje, które bardzo szanuję, które te ze mną współpracują, generalnie tam ton nadają te duże firmy. Nie ma takiej organizacji, która by reprezentowała interesy tych małych i może by się udało ją zbudować.
Zgłaszam akces, mogę być członkiem, zapłacę składkę i w razie czego, ale bo właśnie taki ton, jakbyśmy się żegnali, ja myślę, że to jest dopiero początek, jakkolwiek będzie dalej ta droga wyglądała, czy w formie rzecznika, czy jakiegoś przedstawiciela, który by stworzył platformę dla MŚP w NGO-sie. Będę kibicował, a bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem rozmowy dnia był rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, w skrócie MŚP, tak często to państwo widzą, Adam Abramowicz. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Ja nazywam się Paweł Orlikowski. To była rozmowa dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.